Moim i Państwa gościem jest...
Paweł Świątek.
Paweł Świątek, lat 31, reżyser najbliższej premiery Szewców Witkacego w Nowym Teatrze w Słupsku, ale musimy zaznaczyć, że jest to drugi spektakl, który Pan robi w tym teatrze.
Tak, realizowaliśmy tutaj wcześniej Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku Doroty Masłowskiej, także to jest moje drugie spotkanie z aktorami tego teatru.
Jak to się dzieje, że reżyser przyjeżdża drugi raz do tego samego teatru? To znaczy, że dobrze się tu pracowało, czy dobrze płacą?
Dobrze się tutaj pracowało, to znaczy nie mówię, że źle płacą, ale też przede wszystkim przyjechałem tutaj jeszcze raz też na zaproszenie Dominika Nowaka. Już po poprzedniej produkcji rozmawialiśmy, że bardzo chciałbym też tutaj wrócić i pracować z tym zespołem. Miałem wrażenie, że już wtedy wytworzyła się bardzo taka kreatywna energia tutaj naszej współpracy. Poza tym teatr tutaj w Słupsku ma taką energię, jakby to powiedzieć, bardzo kolektywną. Znaczy to miejsce nie jest jakąś gigantyczną instytucją, ale jest też taką instytucją o energii bardzo skupionej tutaj przez to, że wszyscy grają do jednej bramki, to w takich miejscach wiem, że możemy zrobić coś więcej, jakąś lepszą rzecz niż wtedy, kiedy każdy pracuje sam. I to jest właśnie takie miejsce, które bym nazwał takim fajnym kolektywem. No poza tym robimy tutaj premierę, która będzie taką formą otwarcia w ogóle nowego miejsca, więc tym bardziej jak usłyszałem, że jest szansa zrealizować kolejną rzecz, no to w nowym kompletnie miejscu, pierwszy raz tutaj odbywa się praca, można powiedzieć, no to jest tym bardziej dla mnie dodatkowa motywacja, żeby tutaj dla publiczności w Słupsku zrealizować kolejny spektakl.
Nie będę Państwu przybliżać tego, co zrobił Pan Paweł Świątek. Tych rzeczy jest już bardzo dużo, jak na tak młodego reżysera z dużymi sukcesami. A dzisiaj zapytam o to, co robi reżyser w czasie pandemii. Teatry zamknięte, tu wiemy, że premiera Szewców była już przesuwana dwukrotnie. Na razie próbujecie i właśnie nie wiadomo, kiedy ten spektakl będzie wystawiony. Po 29 listopada teatry wracają, zostają otwarte, ale czy na pewno, tego nie wiemy.
Przede wszystkim coś, co dotyka nas, dotyka też pewnie inne branże, to znaczy niepewność. Że tutaj warto zaznaczyć, jak to jest pytanie o to, jak pracuje w ogóle reżyser. No, moja praca nie tylko polega na tym na co dzień, że spotykam się na próby z aktorami, ale też przygotowujemy wcześniej pewne rzeczy. To jest bardzo duża praca i związana z planowaniem i z przygotowywaniem się do spektakli. Często przygotowanie się do spektakli to jest w ogóle około miesiąca, często więcej, takiej pracy i przygotowania scenariusza.
Czyli to nie jest tak, i tu muszę przerwać i powiedzieć, że reżyser przyjeżdża, dostaje od dyrektora informację, słuchaj, chciałbym zrobić Szewców, przyjedź na próbę, będziemy coś myśleć. To nie działa tak.
Nie, oczywiście, że nie. To jest tak samo i przy filmie, i w teatrze. Przygotowania są dużo wcześniejsze. Bardzo często ustalamy repertuar rok do przodu. Ja teoretycznie mam pewne prace zaplanowane nawet na 2022, więc bardzo często to się robi, znaczy zawsze robi się to z wyprzedzeniem. Czasy pandemii prowadzą wielką niepewność, dlatego że właściwie ten projekt nie jest wyjątkiem. Jest bardzo wiele teatrów, które w tym momencie przekładają premiery i z tego powodu, że zdarzają się kwarantanny, czy kontakty, czy choroby aktorów na COVID, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni i jest to ryzyko, mimo że zachowujemy duże tutaj zasady bezpieczeństwa, które sanepid nam poleca, no to mimo wszystko jest to kontakt. My tutaj spotykamy się w zamkniętych pomieszczeniach i pracujemy. Nawet ustalenie daty premiery tego spektaklu, który jest już w dużej części gotowy, można powiedzieć, no jest bardzo problematyczne, bo nie wiemy, bo decyzje rządu są podejmowane z tygodnia na tydzień, a to jest bardzo ciężko wtedy coś zaplanować. Czy możemy w ogóle pokazać, czy to ma być streaming, czy film. Teraz dochodzą do nas kolejne jakieś możliwości, staramy się radzić jakoś i być z widzami przez ten czas. Natomiast ta niepewność sprawia bardzo często, że my musimy w ostatniej chwili zmieniać pewne rzeczy, zmieniać terminy przygotowania, przekładać premiery. Także no, dla mnie i myślę, że w ogóle dla ludzi w naszej branży jest to czas niepewności i innego trochę sposobu pracy, bardziej do skoku, a mimo wszystko staramy się, żeby jednak jakość tego nie spadła. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby dyrektor do mnie zadzwonił, że jutro mam zacząć próbę, powiedzmy, do Hamleta. Ja nagle przyjeżdżam, mówię, no dobrze, no to róbmy coś. No to tak mogę zrobić, jak mi da pół roku. No to wtedy ja będę wykonywał, ale to i tak bym wtedy wykonywał przygotowanie przez ten czas i to tak nie działa w teatrach. Często wszystko się planuje do przodu. W sytuacji pandemicznej mamy duży problem z tym, że właściwie nie wiemy. Być może będzie lockdown w ogóle, być może będziemy mogli grać dla widzów. Nawet gdybyśmy mieli grać dla 25% widzów, no to wymaga od nas też, od reżyserów, trochę innej strategii konstruowania spektakli, no bo wtedy musimy trochę myśleć, jak skonstruować tą opowieść, opowieść, czy tą sytuację sceniczną tak, żeby jednak ci ludzie, nawet jeżeli przyjdzie ich dużo mniej na powiedzmy dużą scenę, coś pozytywnego odbierali z tej sceny, no bo wiadomo, że w normalnych warunkach, gdyby przyszło 25% widowni, no to raczej to się ociera o nieopłacalność w ogóle no, przy dużych scenach. Przy małych to jeszcze bardziej, no bo jak mamy powiedzmy 60 osób na widowni, no to tam 15 osób, no jest to jednak słabo. Byłoby to słabo w normalnych warunkach, a teraz musimy inaczej planować, inaczej szukać. I to jest taka zmiana zasadnicza, że ja już wiem, że w przyszłości, jeżeli będę w przyszłym roku coś realizował, muszę już myśleć o warunkach pandemicznych, muszę myśleć o tym, że prawdopodobnie jeszcze będziemy musieli tutaj się obywać z maskami. W ogóle maski to jest w ogóle ciekawe zagadnienie. Michael Frayn napisał taki tekst, że to może być taki brytyjski pisarz, że to może być duży problem w ogóle w czasach pandemii, że widzowie, którzy mają maski, aktor nie do końca jest w stanie widzieć ich reakcje.
Nie widać. No możemy tylko liczyć na to, że usłyszymy pewne westchnienia, śmiech.
Tak, ale jest też takie zjawisko, że widzowie, którzy siedzą obok siebie, jakby mają też ze sobą relacje. To znaczy, jeżeli ktoś się zaczyna śmiać albo w jakiś sposób reagować, tam się też dzieje życie na tej widowni. I w momencie, kiedy mamy maski, jesteśmy tacy odizolowani, to też ten przepływ energii jest kompletnie inny, no pomijając fakt, że no nie wiem jak pani, ale ja mam jednak problem wysiedzieć 2 godziny w masce, jest to po prostu męczące, jest duszno, no ale są takie obostrzenia jakie są, chociaż już widziałem w teatrach sytuację, że mimo, że są rozstawione miejsca, pierwsze co robią widzowie to i tak chcą być bliżej siebie, jest to jakiś naturalny odruch i takie zjawiska dopiero teraz widzę w trakcie pandemii. Natomiast no tak w skrócie już mówiąc, podsumowując co teraz powiedziałem, dla mnie jest to czas bardzo dużej niepewności, wynikającej z tego, że nie jestem w stanie planować na dalej niż powiedzmy ten tydzień, 2 tygodnie, od następnej konferencji premiera. No, najbardziej nerwowy teraz dla mnie spektakl to jest konferencja covidowa i co zostanie cofnięte, co przywrócone i sądzę, że pod tym względem nie różnimy się od innych branż.
No to właściwie na koniec już powinnam zapytać, z czego żyje reżyser? Bo aktor, który jest na etacie, wiadomo, że te środki ma zdecydowanie mniejsze niż w czasie, kiedy tych spektakli gra dużo. Państwo też musicie wiedzieć, że aktor ma stałą pensję, oprócz tego stawkę za każdy spektakl, ustalaną przez dyrektora instytucji. No i oczywiście w sytuacji, w której nie gra, tych pieniędzy, tych środków ma zdecydowanie mniej. Reżyser najczęściej nie jest na etacie w instytucji.
Oczywiście, no myślę, że 99% reżyserów nie jest na etacie. Mi się zdarzyło być na etacie już w mojej karierze, natomiast w tym momencie nie jestem i my żyjemy jakby z tych spektakli, to znaczy bardzo często są to umowy o dzieło lub jeżeli mamy działalności gospodarcze, no to jest część naszej działalności. Natomiast najczęściej z tego co wiem, to są właśnie umowy o dzieło, no i po prostu te pieniądze, które zarobimy na spektaklach, no muszą nam starczyć też na te okresy, kiedy nie gramy. No innymi słowy, jeżeli mam zaplanowane, że spektakl realizuje powiedzmy w 6 tygodni, a przygotowuje go przez miesiąc, no to liczmy, że to są załóżmy 3 miesiące w sumie, czy tam 2,5. No i jeżeli on mi się zaczyna przesuwać, no to moje wynagrodzenie też się przesuwa, albo po prostu musi mi wystarczyć na te okresy tak zwane lockdownowe, więc no w ten sposób żyjemy i w tym sensie też nie różnimy się za bardzo od załóżmy jednoosobowych działalności gospodarczych. No inaczej troszkę się podatkowo rozliczamy, ale generalnie ja nie mam na przykład pieniędzy za granie spektakli, nie ma tantiemizacji w Polsce przynajmniej pracy reżysera. Dostajemy czasami wynagrodzenia za wznawianie spektakli lub ich adaptację na nowe przestrzenie lub nie wiem, na festiwalowe przestrzenie, ale to też to są...
Zmiana obsady jeszcze czasem jest, trzeba nowego aktora gdzieś tam dołożyć, to czasem też reżyser jest proszony o konsultacje czy o to, żeby przyjechał na próby wznowieniowe właśnie, no ale to chyba tyle.
Tak, tutaj nie mamy, znaczy ja też mówię, nie chcę tu, żeby już nie możemy jakoś będziemy narzekać, tylko jeżeli pyta mnie pani o tą niepewność, to ona jest też związana z tym, że wystarczy, że mi się będą te projekty przesuwały i może być tak, że te pieniądze będzie trzeba po prostu dzielić i równocześnie wtedy spadają nasze zyski. Znaczy to jest ciekawe, że o tym rozmawiamy, bo myślę, że to nie jest też często poruszane, że my ludzie kultury też, znaczy bardzo często pracujemy dosyć podobnie, jakbyśmy mieli działalność. To znaczy nie jestem, mam normalnie jakby zlecenia, które w jakiś sposób muszę pozyskać albo jestem zapraszany do współprac i jeżeli na przykład następuje lockdown, no to i ja nie pracuję, to tak samo jak ktoś, kto prowadzi...
Branża ślubna na przykład w tej chwili, to już...
To jest bardzo podobne. Różnimy się może tym, jak rozliczamy podatki i tym, że...
I usługą, którą wykonujemy po prostu.
Oczywiście, tak. No to w tym sensie zwłaszcza reżyserzy, ale też scenografowie, reżyserzy świateł, kostiumografowie, tak zwani realizatorzy. Powiem to tak, oczywiście aktorzy to też są realizatorzy, ale oni są faktycznie umocowani etatowo, więc tutaj, ale i tak zarabiają mniej, no bo jeżeli nie grają, no nie dostają dodatkowych pieniędzy, to są często pieniądze przekraczające to podstawowe uposażenie, które jest naprawdę no, często niskie. Czy aktor też musi grać, żeby przeżyć, bądźmy szczerzy, że tak to działa. No to w wypadku nas to nawet tej opcji nie ma. Ale podkreślam, ja nie chcę tu, żeby wyszło z tej mojej wypowiedzi, że ja tutaj coś narzekam, czy... No oczywiście martwię się o przyszłość tak jak każdy, natomiast...
z nas w tej chwili.
No to bym chciał podkreślić, że po prostu to nie jest do końca tak, że my... Znaczy w ogóle to tak nie jest, że jak będzie lockdown, to mi się opłaca w ogóle nic nie robić. No tak to nie działa.
No i nie jesteście też branżą jakąś szczególnie wyróżnioną, także myślę, że pracujecie i żyjecie właśnie tak, jak to pan podkreślał, jak każdy normalny człowiek. Czego panu życzyć? Tak naprawdę, tak żeby się spełniło już.
Znaczy ja myślę, że ja najchętniej bym teraz przyjął takie życzenie, jak pewnie każdy z nas, żeby jak najszybciej ustabilizowała się sytuacja pandemiczna, żebyśmy mogli jak najszybciej zapraszać widzów na żywo, na spektakle. Oczywiście zapraszamy też na nasze streamingi, filmy. Teatr musi sobie też radzić jakoś w tych warunkach, ale mimo wszystko żywy teatr, człowiek, czujemy w różnych miejscach, w których pracuję, czuję, że widownia chce już na żywo też oglądać nas, też w większej ilości. Naprawdę nie ma jakiegoś problemu z wypełnieniem widowni. Czy ludzie chcą tego, mimo że się obawiają pandemii, żeby to się jak najszybciej skończyło, albo przynajmniej ustabilizowało na tyle, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie, bo bez tego myślę, że nasza branża, ale nie tylko, bardzo wiele gałęzi gospodarki za rok będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wielu z nas już nie będzie, obawiam się, będziemy musieli szukać alternatywnych źródeł zarabiania, a chciałbym jeszcze, żeby byśmy mogli jak najwięcej widzom dać.
Moim i Państwa gościem był Paweł Świątek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.